od kilku moich kazań często cytuję komentarz żydowski. Stwierdziłem, żeby nie było, że ciągle gdzieś tam z internetu coś ściągam, przetachałem to ze sobą. Jednocześnie zachęcam, bardzo dobre tłumaczenie. Dzisiaj też będę chciał list do Filipian z wami przepracować, przynajmniej część fragmentów, też właśnie opierając się na komentarzu żydowskim. Fragment, który czytaliśmy na samym początku, też pochodził z listu do Filipian. Autorem listu jest apostoł Paweł. List napisany, tak, komentatorzy podają, między 60 a 70 rokiem naszej ery. Jest to jeden z listów więziennych, czyli napisanych wtedy, kiedy apostoł Paweł był w więzieniu. Oczywiście był kilka razy w więzieniu, teraz był w takim lajtowym więzieniu, tak byśmy mogli powiedzieć. Było to więzienie domowe, taki areszt domowy dzisiejszych czasów. Rzymianie go tam zamknęli i powiedzieli, nie może wychodzić, bo jak wyjdzie, znowu zacznie nauczać i znowu będą za dymy, a jeszcze nie skończyli układać wcześniejszych spraw, kiedy Paweł pojawił się w Rzymie. Natomiast to więzienie było na tyle łagodne, że apostoł Paweł mógł stamtąd pisać listy i mógł przyjmować gości. Właśnie przybył do niego niedawno gość z Filipii, który przywiózł mu podarunki z tego zboru, który go wspierał, pewnie pieniądze także. Przywiózł także listy, w których zapewne było napisane, że tęsknią za nim i pytają się, kiedy najszybciej mógłby u nich być. Zbór Filipii był zborem, nazwalibyśmy to dzisiaj takim normalnym. Tam nie było jakichś wielkich patologii. Paweł nigdy nie pisał o tym zborze, ani w Dziejach Apostolskich, tak samo Łukasz. Nie pisze, jakoby tam były jakieś wielkie problemy, które Paweł musiał gromić, jak w innych zborach. Paweł, kiedy zwiastował tam nawet Ewangelię, jest mowa, że to zwiastowanie szło bardzo dobrze, że to słowo padało na podatny grunt i bardzo szybko ludzie reagowali na Ewangelię, nawracali się i ten zbór rósł w siłę. Nawracało się tam też dużo kobiet, Lidia, jej przyjaciółki. Oczywiście przyjaciółki ze sobą się trochę kłóciły, o tym też jest w tym liście i Paweł lekkie napomnienie daje, żeby dziewczyny trochę się dogadywały, tak byśmy mogli to dzisiaj powiedzieć. Dzisiejsze kazanie moje chciałbym poświęcić, tak bym to nazwał, życiem nas wierzących pomiędzy eventami. Życiem nas wierzących pomiędzy odwiedzinami co ważniejszych gości, którzy przyjdą i nas zmotywują, tak jak zbór Filipii czekał na Pawła. Takim życiem pomiędzy nabożeństwami, które nas inspirują i dodają nam sił na kolejny tydzień. Jednak kiedy to nabożeństwo się kończy, kiedy ten event się kończy, znowu wychodzimy i zderzamy się z normalną rzeczywistością. I jak żyć w takiej normalnej rzeczywistości, o tym dzisiaj. Będziemy czytać z listu do Filipian tylko kilka rozdziałów i wersetów. Zacznijmy od drugiego rozdziału listu do Filipian, od 12 do 18 wersetu. Pozwólcie, że ja będę czytał od razu z komentarza żydowskiego. Wy możecie sprawdzać, jak to wygląda w waszych przekładach. List do Filipian, drugi rozdział, od 12 wersetu do 18. Posłuchajmy. A zatem, drodzy moi przyjaciele, tak jak zawsze byliście posłuszni, kiedy przebywałem u was, tak jeszcze ważniejsze jest, abyście byli posłuszni teraz, gdy jestem daleko od was. Wytrwale realizujcie swoje wyzwolenie z bojaźnią i drżeniem, bo to Bóg sprawia wśród was zarówno chęć, jak i czynienie tego, co się Jemu podoba. Róbcie wszystko bez kweczowania, tak jest podane, czyli bez utyskiwania i bez sporów, abyście byli nieskalanymi i czystymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród zdeprawowanego i przewrotnego pokolenia, między którym jaśniejecie jak gwiazdy na niebie, trzymając się Słowa Bożego. Jeśli tak uczynicie, będę mógł się szczycić, gdy nadejdzie dzień Mesjasza, że nie biegłem i nie mozoliłem się na próżno. Ale nawet jeśli krew moja zostanie wylana jako ofiara płynna na ofiarę i służbę waszej wiary, będę się wciąż cieszył i radował z wami wszystkimi. Podobnie i wy powinniście się cieszyć i radować wraz ze mną. To pierwszy fragment, na którym chciałbym, żebyśmy się skupili. Apostoł Paweł pisze do nich: wiem, że chcecie, żebym do was przyszedł, jednak musicie żyć też i służyć i prowadzić swoją służbę pomiędzy moimi przyjściami. Czy przyjdę, nie wiem. Natomiast musicie nauczyć się żyć i służyć, czerpiąc siłę z Boga i z Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł mówi: wytrwale realizujcie swoje powołanie. To jest jakby pierwsza zachęta, pierwsza informacja o postawie, jaką mają mieć w Filipi. Wytrwale realizujcie swoje powołanie do życia z Bogiem. To Bóg sprawia w nas chęci i daje siły na wykonanie naszych zadań. To jest ciekawe. Jakby trochę inne spojrzenie na ten fragment. Apostoł Paweł mówi: czy ja przyjdę, czy nie, to nie ja dodaję wam sił. To Bóg sprawia w was siły, daje wam siły. On sprawia chęci i on da siły na wykonanie. Pomiędzy moimi przyjściami, pomiędzy eventami ewangelizacyjnymi, pomiędzy nabożeństwami, to nie kaznodzieja, to nie pastor, to nie lider dodaje nam sił. To Bóg dodaje sił i sprawia, że możemy to wykonać. To Bóg dodaje nam chęci. Taką postawę powinniśmy przyjmować, kiedy wyjdziemy dzisiaj i zaczniemy po południu przygotowywać się już do poniedziałku. Dalej Paweł pisze: nasza postawa powinna być bez utyskiwania, bez szemrania, bez narzekania. Znamy Pawła, już nieraz cytowałem, że to jest jego listy, jego nawet nie napomnienia do Filipian, tylko jego zachęta jest jednak prosta. Nie trzeba wielkich naokoło przykładów, żeby każdy z nas to zrozumiał. Mamy żyć bez narzekania, bez szemrania, bez sporów między sobą, bez powątpiewania. A dlaczego tak? Bo mamy być nienaganni. Mamy być dobrym przykładem. Paweł mówi: mamy świecić jak światło. Modliliśmy się dzisiaj o to, żebyśmy mieli siły głosić Ewangelię. Mamy mieć siłę, żeby być tym światłem w świecie. Idealnie byłoby, głosząc słowo, słowem i czynem, ale także i postawą. To jest to, co możemy na pewno zrobić, kiedy ludzie wokoło nas będą widzieć naszą nienaganność, brak sporów między nami, brak wątpliwości, A jeżeli są wątpliwości, to jak je rozwiązujemy? Że rozmawiamy z Bogiem wtedy na ten temat, bez narzekania, bez szemrania między nami. Tutaj trochę pewnie odnosił się już do tych kobiet, do których słyszał, że tam trochę się rozkręciły w zborze w Filipii. Trochę szerzej o tej postawie, o której mówi Paweł. W pierwszym rozdziale listu do Filipian od 27 wersetu, tym razem będę czytał. Pierwszy rozdział listu do Filipian od 27 wersetu do drugiego rozdziału, do 4 wersetu. Apostoł Paweł pisze do Filipian tak, znowu dosyć konkretnie, jak to Paweł. Tylko prowadźcie swoje życie w sposób godny dobrej nowiny o Mesjaszu. Tak, abyście, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy to gdy usłyszę o was z daleka, trwali niewzruszenie. Trwali niewzruszenie. Zjednoczeni razem w duchu, walcząc jednomyślnie o wiarę dobrej nowiny. Słuchajcie, walcząc jednomyślnie o wiarę w dobrej nowiny, nie lękając się niczego, co robią przeciwnicy. Bądźcie dla nich sygnałem, że zmierzają do zguby, wy zaś do wyzwolenia. A to pochodzi od Boga, bez względu na bo ze względu na Mesjasza zostało wam dane nie tylko pokładać w nim ufność, ale i cierpieć dla niego. Toczyć te same boje, jakie kiedyś widzieliście, że ja toczyłem, a teraz słyszycie, że toczę je nadal. Paweł pisze to z więzienia. Toczy tam dalej bój. Dlatego jeśli macie dla mnie jakieś pokrzepienie z racji waszej jedności z Mesjaszem, jakąś pociechę płynącą z miłości, jakąś wspólnotę ze mną w duchu, albo jakieś współczucie i litość, to dopełnijcie moją radość i miejcie ten sam cel i tę samą miłość. Bądźcie jedno sercem i umysłem. Nie czyńcie niczego z rywalizacji albo próżności, ale w pokorze uznawajcie jedni drugich za lepszych od siebie. Starajcie się dbać o interesy innych, a nie tylko o swoje. Tyle kolejnego cytatu. Wymieniając to, o czym mówi Paweł, mamy wieść życie godne Ewangelii. Tu ciągle jest to zwrócenie tej uwagi na to, że mamy być przykładem, mamy być światłem, który świeci. Mamy działać jednomyślnie, wspólnie. Mamy razem żyć, mamy służyć. Mamy nie dać się zastraszyć przeciwnikom. Ciekawy zwrot Paweł używa, mówiąc, mamy mieć tą wspólnotę ducha między sobą. Mamy jako zbór, jako Kościół, jako ludzie wierzący mieć tą wspólnotę, tą jedność w jednym duchu. Tu znowu zwrócenie uwagi do jedności, do wzajemnej miłości, do pomagania sobie nawzajem. I Paweł wymienia te rzeczy. Pocieszenie wzajemne, miłość wzajemna. Współczucie, litość, ale też mówi, macie mieć ten sam cel w jednomyślności. Kiedy tworzymy pewne plany, nie wiem, ewangelizacyjne na rozwój Kościoła w sytuacji, w której jesteśmy, szukajmy jednomyślności. nie obmawiania, nie utyskiwania, o której mówi Paweł, nie szemrania między sobą, ale jeżeli masz coś przeciwko komuś, przyjdź i powiedz. Czym bardziej będziemy wierni w takich małych rzeczach, tym mniej będą nam się przydawać wielcy, którzy będą na te eventy do nas przychodzić raz na... Czym częściej ich zaprosimy, tym lepiej. Ale nie na nich to budujemy, nie oni czynią w nas chcenie i wykonanie, nie oni dają siłę, ale Bóg. I to, co my robimy każdego dnia, jaką postawę mamy. Bo nasza siła jest też, wypływa z Boga, ale jest w nas. W naszej jedności i we wsparciu siebie nawzajem. Nasza zachęta to nie musi być zachęta z kazalnicy co niedziela i tak, och, to soboty, będę zachęcony. Możesz mieć zachętę każdego dnia, zwróć się o pomoc do kogoś, zadzwoń do kogoś. Z drugiej strony ten, który widzi troskę i potrzebę u swojego brata, niech też zadzwoni, niech zachęci. Troszczmy się o siebie nawzajem. Bądźmy jedno ze sobą nawzajem i z Chrystusem, sercem i umysłem. O tym mówi Paweł. Z tymi samymi wartościami. Ciekawy zwrot używa Paweł. Mamy dbać o interesy innych. No też ten wątek przewija się, zwłaszcza w Nowym Testamencie niejednokrotnie, ale tutaj też jest powiedziane wprost. Jeżeli widzisz, że twój brat, siostra potrzebuje pomocy, dbaj o jego interesy. W innym miejscu Biblii jest powiedziane, wpierw dbaj o jego interesy, a później o swoje, bo Pan Bóg o twoje zadba. Dbajmy o swoje interesy, o swoje życie wzajemne, o swoje zdrowie. Wracając do tego wcześniejszego rozdziału, drugiego, 16 werset, jest napisane, myślę, że jedno z najważniejszych stwierdzeń, o którym też dzisiaj Edyta nam mówiła. Trzymajmy się Słowa Bożego. Paweł mówi, jedno z najważniejszych rzeczy, jeżeli chcecie przeżyć beze mnie, trzymajcie się po prostu Słowa Bożego. Czytajcie go codziennie. Słuchajcie, to działa. W życiu pewnie każdego z nas był moment, kiedy nie czytaliśmy przez pewien moment, przez pewien okres. I jak zaczynamy czytać na początku mozolnie, to czytałem 15 razy, te fragmenty znam na pamięć, co mi to da. Ale jak zaczynasz być wierny, to z czasem nagle Duch Święty zaczyna z tobą rozmawiać poprzez Biblię. Trzymajmy się Słowa Bożego. Stamtąd popłynie do każdego z nas zachęta. Wskazanie kierunku, wskazanie konkretnych działań. Wreszcie wskazanie tego, co musimy zmienić u siebie samych. W drugim rozdziale także, w tym 16 wersecie, takie ciekawe, powiedział, problem wielu kaznodziejów i nauczycieli. Przyznam czasami mój problem. Kiedy przygotowuję kolejne kazanie, myślę sobie, przepraszam za szczerość, ale i co to da? Siedzę nad tym kazaniem 3 dni. Na imprezę do Maciejki przyjechałem 2 godziny później, bo jeszcze chciałem coś dopracować. I gdzieś w środku mam, Tomek, a co dało to wcześniejsze twoje kazanie? Ja, ile ludzie z tego, co ludzie z tym zrobili? Jak długo używali tego jednego czegoś, co chciałeś im przekazać? Oby tak długo, jak ty siedziałeś nad tym kazaniem. Tak mówią niektórzy kaznodzieje. Oby chociaż tyle. I Paweł mówi dokładnie to samo do Filipian. Mówi, nawet jeżeli mam tą obawę, co wam zostało z mojego nauczania. Ale ostatecznie jest ta zachęta w całym tym kontekście, w całym tym wersecie, o którym, właściwie w całym tym liście, o którym mówię, że to mówię też do siebie samego. Tomek, nie ty tu jesteś najważniejszy. Ty zrób swoje. Ale każdy z nas swoją siłę czerpie z codziennego życia z Bogiem, a nie tylko z coniedzielnego kazania, miesięcznego jakiegoś eventu, czy z corocznego Sylwestra. Stamtąd mamy czerpać siłę, z codzienności. A postawę, którą mają mieć ci, którzy uczą, to jest postawa służenia i ofiarowania całego swojego życia, bez względu na to, jakie będą tego owoce, bo owoce ostatecznie daje Bóg. I o tym też Paweł mówi w 16 wersecie, w 2 rozdziale. Ale cały ten list nie jest listem napominającym, tak jak wam wspomniałem na samym początku. Jakbyśmy powiedzieli takim naszym zwykłym językiem, tam nie było zadym, Paweł nie pisze tego gromiąc i mówiąc, słuchajcie, już po zaraz ruszę się z tego więzienia i wam tam pojadę i poukładam. Paweł ich zachęca. Jedno z najczęściej używanych zachęt, słów zachęty w tym liście to jest radujcie się. Słuchajcie, radujcie się w tym wszystkim, co macie. W końcu też, tak też mamy świecić na zewnątrz. Radujmy się tym, co mamy. Zamiast skupiać się na tym, czego nie mamy, radujmy się tymi rzeczami, które mamy. Tym, że możemy się dzisiaj w ogóle spotkać tutaj. W wielu miejscach na świecie nie spotkalibyśmy się w taki sposób. Albo byśmy byli przeszukani tutaj, byliby ochraniarze, by nas przeszukali. Czy nie wnosimy jakichś materiałów wybuchowych? Co to by, jak czujecie, jaka atmosfera by była? A to i tak jest przywilej, że w tych zborach można się nadal spotykać. Są miejsca, gdzie nie można się spotykać razem. Oto pierwsza radość. Ciągle są miejsca, gdzie nie ma Biblii, a każdy z nas ma przynajmniej po jednej i w 2 telefonach jeszcze ściągniętą. Mamy z czego się cieszyć. Bądźmy dziękczynni, mówi Paweł. Przeczytam o tym w 4 rozdziale, też z listu do Filipian, to już jeden z ostatnich wersetów do przeczytania. 4 rozdział od 4 wersetu do 9 będę czytał. I dla tych, co weszli, czytam z komentarza żydowskiego, także możecie sobie to zobaczyć, jak to jest w waszych przekładach. Radujcie się w jedności z Panem zawsze. Powtarzam jeszcze raz. Radujcie się. Niech wszyscy widzą, jak rozsądni i łagodni jesteście. Pan jest blisko. Nie martwcie się o nic. Przeciwnie, przedstawiajcie wasze prośby Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A wtedy Boży pokój, przechodzący wszelkie zrozumienie, będzie chronił wasze serca i umysły w jedności z Mesjaszem. Na koniec, bracia, skupcie myśli na tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe i godne podziwu. Na jakiejś cnocie lub na czymś godnym pochwały. Czyńcie wytrwale to, czegoście się ode mnie nauczyli, co słyszeliście i widzieliście, że robię. A wtedy Bóg, który daje pokój, będzie z wami. Skupmy myśli na tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe. Radujmy się w tym, co dostaliśmy. Oto zachęta płynąca od Pawła do życia w naszej codzienności. Zachęta prosta, napisana prostymi słowami dla każdego z nas. Nie trzeba wielce jej interpretować. Bądźcie dziękczynni, wiemy. Bądźcie jednomyślni, wiemy. Radujcie się, wiemy. Paweł mówi na końcu, że jeżeli jest wam ciężko, to bierzcie przykład i pamiętajcie o tym, Paweł mówi do Filipian, co ja zrobiłem. Powiedziałbym, bierzmy przykład z Biblii. Jest tam mnóstwo bohaterów wiary. Ale nie tylko w Biblii są bohaterowie wiary. Pomiędzy niedzielami, pomiędzy tygodniami, różnymi spotkaniami, możecie też korzystać ze świadectw wiary różnych ludzi. I stamtąd też czerpmy nadzieję i siłę. Znalazłem tutaj na stoliczku dla dzieci rysowanki wśród was. I pozwólcie, że przeczytam jedno świadectwo tam zawarte. Świadectwo Agnieszki i Michała Domagałów. Znacie ich? Część zna. Tak. Misjonarze, którzy pracowali nad przekładem Biblii w byłych republikach na dalekiej Syberii. Posłuchajcie fragment z tej małej gazetki dla dzieci. Oto świadectwo i zachęta na koniec tego kazania. Po 2 latach mieszkania w Abakanie postanowiliśmy przeprowadzić się do małego miasteczka, skąd byłoby bliżej do hakaskich wiosek. Oni właśnie tłumaczyli Biblię na język hakaski. Po 2 tygodniach poszukiwań, oglądania mieszkań i domów z uwzględnieniem naszych możliwości finansowych, sprawa wyglądała więcej niż beznadziejnie. Codziennie Michał wracał i głęboko wzdychał. Pewnego dnia, przyjeżdżając niedaleko domu pastora, usłyszał wewnętrzny, zdecydowany głos. W tej okolicy będzie wasz dom. Zdziwił się, bo choć była to akurat dzielnica, która nam się najbardziej podobała, to nie spotkaliśmy tu domów przeznaczonych na sprzedaż. Gdy wyczerpały się już wszystkie możliwości, nieoczekiwanie dowiedzieliśmy się, że istnieje jeszcze jedno biuro pośrednictwa, i Michał razem z pastorem tam się wybrali. Tego jeszcze dnia Michał wpadł do naszego mieszkania i powiedział: kupujemy dom! Okazało się, że pani urzędniczka, przeglądając listę domów, wymieniła nagle ulicę, przy której stał między innymi dom pastora. cena była odpowiednia, pozostawała kwestia toalety i łazienki. I na ten temat zadawałam moje pierwsze pytanie, gdy Michał obwieścił mi cudowny fakt znalezienia domu. Zgodnie z prawdą odpowiedział, że nie ma tam ani toalety, ani łazienki. Zaznaczył też zdecydowanie, że był to najładniejszy dom, jaki widział i wszystko w nim jest dużo lepsze niż w poprzednich miejscach. Z jego punktu widzenia był to cud. Świadectwa, żebyśmy czerpali siłę do życia, leżą, chciałem powiedzieć wszędzie, ale jest ich bardzo dużo. Czerpmy z nich w naszej codzienności. Powstańmy i pomódlmy się.